Otwórzmy po raz kolejny Ewangelię według Mateusza. I będziemy znów czytać fragment z tak zwanego kazania na górze. I tam będzie rozdział 7. Od wiersza 7 do 12. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Dzisiaj z tego fragmentu chcę wyciągnąć coś, o czym na pewno nie myślimy, że można byłoby na to tak spojrzeć i to wziąć. Zazwyczaj wiem, o czym głosimy i też co ja głosiłem z tego fragmentu. Ale po prostu chcę a dzisiaj mówić o, jak to użyć takiego słowa? Z angielskiego jest wzięte słowo relacje, relations. A więc po polsku relacje to będą co? Stosunki między ludźmi albo więzi między ludźmi. A więc jak ustanowić właściwe więzi pomiędzy mną a Bogiem, pomiędzy mną a ludźmi? Czy w tym fragmencie jest to widoczne? I właśnie chciałbym, żebyśmy z tego fragmentu na coś takiego niespodziewanego dla nas spojrzeli i wyciągnęli. Gdy Pan Jezus kończy swoje nauczanie w tym kazaniu na górze, to właściwie jest nauczanie w dużym stopniu o etyce. Etyka. Wiemy, że etyka służy dobrym stosunkom między ludźmi. I on też powiedział w 12 wierszu, że takie jest prawo i prorocy. A więc ma być etyka również z czasów Starego Testamentu, gdzie było oko za oko, ząb za ząb. I gdy są jakieś przykre wspomnienia, jak zrobiłem wcześniej, to zaraz ludzie myślą, jak się zemścić, albo jak go zmusić, żeby przeprosił. Nie pomyślą, że to już było dawno, to już minęło, ja przebaczam, przepraszam, mimo że mnie nie przepraszają, ja przebaczam, wybaczam, to minęło. Bo przeszłość ma być tam, gdzie jest jej miejsce. Wczoraj. Pamiętamy kazanie, które miałem kiedyś? Wczoraj, dzisiaj, jutro? Więc przeszłość ma być tam, gdzie jest jej miejsce wczoraj, a nie dzisiaj cały czas tu ze mną. I to jest podejście właściwe. I stąd Jezus mówi, takie jest i prawo, i prorocy, którzy głosili oko za oko, ząb za ząb. A wy macie inaczej postępować? Macie mieć inne odniesienie do ludzi? Bo Ojciec Niebieski ma inne odniesienie do was. I tu właśnie ten 12 werset, które będziemy później sobie bardzo mocno rozwijać, mówi, wszystko więc, czego pragniecie, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. I to jest podsumowanie całej Biblii. Ja później rozwinę ten werset i tę myśl szczegółowo, a teraz tylko we wstępie mówię i dekalog, i prawo Mojżesza, i cała nauka etyki biblijnej właśnie zawarta jest w tym zdaniu, czego oczekujesz od kogoś, to mu to czyń. W dalszej części tej Ewangelii, w rozdziale 22, Jezus mówi to samo, ale inaczej. Będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej duszy, z wszystkich sił, całym umysłem. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Miłować Boga. Czyli właściwy stosunek, właściwa więź oparta na miłości. Bóg i ja i Bóg. A bliźniego swego, jak siebie samego, bo na tych dwóch przykazaniach się opiera całe prawo i prorocy. I właśnie dzisiaj chcę na te dwie sprawy naszą uwagę zwrócić. Jaki ma być mój stosunek do Boga? I teraz moglibyśmy sobie różnie rozmyślać i mówić, ale się trzymajmy tylko tego fragmentu. Co mówi Jezus? Proście, szukajcie, pukajcie. Jaki ma być mój stosunek do kogoś, kto jest za drzwiami, jest mi dla mnie niewidoczny. Ja przychodzę i go szukałem. Znalazłem te drzwi i napis. Bóg Wszechmogący, Pukam i nie wiem, czy mi się odezwie. Będę prosił, nie wiem, jaką mi da odpowiedź. A więc wszystko jest teraz osadzone na relacjach, na więzi. Jaki jest ten za drzwiami? Jaki ja jestem tutaj, gdy go szukam, proszę i pukam? Jacy jesteśmy? Bo on się może nie odezwać, może mnie zlekceważyć, ja się mogę obrazić, a więc różnie może być. A tu mówiliśmy, miłuj Pana Boga z całego serca, z wszystkich sił, z całej duszy, z wszystkich myśli. Więc jeśli go miłuję, to nie myślę sobie, że on siedzi za drzwiami i czeka, abym sobie poszedł. Tak nie myślę. Myślę, że w tej chwili nie może podejść, bo nie otwiera jeszcze. A więc coś mu się stało. Gdy stoimy za drzwiami i ktoś nam nie odpowiada, to my się denerwujemy, że on jest taki wściekły na nas, zły. Czy pomyślimy, a może zemdlał? Może potrzebuje pomocy? Jak myślimy? Właśnie zależy, jakie mamy podejście do danej osoby. Tam nasze myśli są złe albo dobre. Dalej jest powiedziane, że wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre rzeczy. Ale możemy mieć podejście złe, będąc ludźmi, albo też dobre podejście, będąc tymi samymi ludźmi. I właśnie to jest mowa o stosunku, naszym stosunku do Boga, gdy Go szukamy, gdy pukamy, gdy prosimy, jest cisza. Jaki jest nasz stosunek? I właśnie najpierw musimy mieć świadomość, że wszystko to, co ma Bóg, jest nam potrzebne. Szukajcie. Więc muszę szukać tego, bo ja tego potrzebuję i to potrzebuję po prostu w sposób niezbędny. To mi jest niezbędne do życia jak tlen w tej chwili. Każdy z nas nawet nie myśli o tlenie, ale dzięki niemu tu jesteśmy i funkcjonujemy. Więc to jest niezbędne do życia, więc musi być determinacja szukania. A więc, że to jest nam cały czas niezbędne. A gdy szukamy, to musimy z kolei szukać szczerym sercem, otwartym sercem. Sercem, które ma nastawienie, że Bóg jest dobry. I w księdze Jeremiasza jest takie zdanie, ja sobie je wypisałem. Gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Już w Starym Testamencie było powiedziane. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, wam się objawię, odsłonię. Księga Jeremiasza, rozdział 9, 13-14 wiersz. Jeremiasz 9, 13-14. Gdy mnie będziecie szukać, to mnie znajdziecie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, a więc szczerze, to się wam odsłonię, objawię, drzwi otworzę. I tu właśnie jest powiedziane, a więc mówi, że gdy będziemy pukać, szukać, prosić, to nam będzie otworzone, będzie nam dane, a więc jest gwarancja. I teraz skąd jest właśnie ta pewność? Ta pewność pozytywnych skutków, pozytywnej odpowiedzi. I tu właśnie jest w 11 wierszu powiedziane, Ojciec wasz, który jest w niebie. Ojciec, Abba. I sobie wypisałem, że pewien profesor przestudiował bogatą literaturę modlitewną starożytnego judaizmu. I stwierdził, że w całej bogatej literaturze, starożytnej literaturze judaizmu, w żadnym fragmencie tych dokumentów o modlitwach nie ma przypadku, by się ktokolwiek do Boga, Jahwe, zwracał przez Abba. Jeśli to Adonai, Pan, jeśli to Elohim, nigdy po imieniu, bo wiemy, że bali się powiedzieć imię Jahwe, a tym bardziej nigdy nie mówili Abba Ojcze. Dlaczego? Bo to słowo, mówi ten profesor, było słowem codziennym. Nie religijnym, nie kościelnym, nie synagogalnym, nie świątynnym, lecz domowym. Słowem rodzinnym. A Bóg to nie rodzina. Świątynia to nie dom. I stan religijny to nie codzienność. A więc tam nie ma Ojca, tylko jest straszny Bóg. A tymczasem Jezus to czynił. Ciągle mówi o Ojcu i też uczniów zachęca. Jezus, który się urodził jako Żyd. Uczniów Żydów zachęca. Wbrew tradycji mówcie do Boga Jahwe, tatusiu, Ojcze, właśnie. I to jest właśnie dowód, że na pewno otrzymamy odpowiedź. Bo Bóg jest tutaj już nie jako Bóg, ale jako Ojciec. Dalej, 11 wiersz mówi, że o ileż więcej wasz Ojciec w niebie da dobre rzeczy. tym, którzy go proszą, da dobre rzeczy, nie da rzeczy. Prosimy o coś i on nam to daje. Powiedziane jest, że da dobre rzeczy. To niekoniecznie to, o co prosimy, nam da. O tym będziemy za chwilę znów mówić. Właśnie w tym fragmencie są głębokie myśli, które na ogół się prześlizgujemy tak tylko. I wiemy, będziemy prosić, Bóg nam da i on nam musi dać, bo napisał, że to nie jest tak powiedziane wcale. To jest coś głębiej. Ja bym na to uwagę naszą chciał zwrócić. Jest głębiej. Tajemnicą tego fragmentu nie jest modlitwa, nie jest pukanie. Jest mój stosunek. Codzienny stosunek do Boga, którego mogę prosić, który mi daje, ale to wszystko jest oparte na właściwym stosunku moim do Niego i Jego do mnie. A więc on daje dobre rzeczy. Dlatego też, gdy otrzymuję te dobre rzeczy, to wtedy wiem, że on da mi według swojej wiedzy, a wiemy, że nie można jego wiedzy w ogóle kwestionować, da rzeczy najlepsze. Jeśli ja będąc zły, mogę dać rzeczy dobre. I taki właśnie przykład przeczytałem sobie i teraz go odtworzę tak z pamięci, że do pewnego domu, mieszkania, właśnie to był dom, włamał się ktoś w nocy i skradł różne drobne przedmioty. Szukał biżuterii i przy okazji też różne takie drobne przedmioty skradł. I gdy się rano okazało, że odbyła się właśnie w tym salonie, to nie było w sypialniach spali, ale to było w Anglii, gdy się w salonie odbyła ta kradzież i tam stwierdzono, że brakuje pewnych przedmiotów niezbędnych i emocjonalnie, a też i funkcjonalnie pewnej sparaliżowanej dziewczynce i do tego niewidomej. To były jej przedmioty, które ona raz, że lubiła i miała do nich stosunek emocjonalny, a też i były jej potrzebne do funkcjonowania. Te wszystkie inne, które trudno, to już, ale chodzi o to, bo ona się nie mogła zrozumieć, jak można było, jak jej to wytłumaczyć. I babcia napisała anons w gazecie. Szanowny złodzieju, zrabowałeś. A już nie chodzi, chodzi tylko o tę dziewczynkę i o te przedmioty. Jeśli masz serce, zwróć tamte przedmioty. I wiecie, że on podrzucił? Innych nie oddał rzeczy. I napisał. Tak mnie wzruszył ten anons. Mówi, że tej dziewczynce oddaję. I podpisał się zgniłe jajo. No i właśnie my, takie zgniłe jaja, jeśli potrafimy się zdobyć na dobro, no to tym bardziej ten, który jest źródłem dobra. A więc to jest właśnie klucz w tym wyrażeniu dobre dary. No i teraz, gdy modlimy się do Boga o dobre rzeczy, pomyślmy teraz przez chwilę, i uważamy, że coś jest dobre. Dla tej dziewczynki te rzeczy były dobre, rzeczywiście one były jej dla niej dobre. Ale czasami się modlimy o coś i wiecie, w naszym ograniczeniu my nie wiemy, czy to będzie dobre. My nie wiemy. Pamiętam jako dziecko taką sytuację w Krakowie podczas nabożeństwa modlitewnego w czwartek. I tam się modlili o jakieś dziecko, niemowlę, czy małe dziecko, jakieś dwuletnie, które było ciężko chore i umierało. I tak wszyscy gorliwie się modlili, płakali, no i rzecz naturalna. Ale weszła pewna pani z ulicy. To tam była kaplica przy rynku głównym, więc też ludzie często, ale czasami trafiali. I weszła ta pani i też tam sobie była na tej modlitwie, klęczała i w końcu nie wytrzymała. Gdyśmy usiedli i gdy miał pastor podać pieśni do śpiewania, ona mówi, ja coś chcę powiedzieć. Mówi, nie mogę wytrzymać. Podziwiam was i tak dalej, wasze modlitwy, mówi, ale ten wasz upór w tej modlitwie. Tak wyście walczyli o to dziecko w tej modlitwie, a gdyby ono było Hitlerem, czyż wy o tym nie wiecie? To mnie tylko zaskoczyło, ta jej refleksja. Rzeczywiście, że my, bo tam wszyscy ci starsi się modlili, zmuszali Boga. Zmuszali, musisz. No, być może mieli rację, ale może ta pani też miała rację. Nie wiem. I właśnie, przeczytałem sobie taką opowieść z mitów greckich. Te mity mówią o bóstwach, które wysłuchiwały ludzkich próśb. Ale te bóstwa były takie jakieś, bo to wiecie, wszystko są wymysły ludzkie. Zawsze ta odpowiedź, te dary tych bóstw miały taki pewien kolec. Każda odpowiedź miała jakiś kolec, coś, co zabolało. Nawet rzecz dobra, ale zabolała. I była taka bogini jutrzenki, po polsku zorza poranna, po grecku aurora. I się zakochała w pewnym młodzieńcu z ziemi, ziemianinie, Titonusie. I król bogów, Zeus, pozwolił jej wybrać dla kochanka jakiś dar. Oczywiście Zeus nie był z tego zadowolony, ale uszanował, mówił, jakiś dar. I ona w swojej wielkiej miłości poprosiła, daj mu wieczne życie, czyli wieczne trwanie. Dobrze. To była dobra prośba czy zła? Dobra. No ale. Ale. Ta zakochana bogini zapomniała poprosić jeszcze o wieczną młodość. Jak Tytonus starzał się, nie mógł umrzeć, ale cały czas się starzał. I w końcu ta wieczność stała się dla niego przekleństwem. Piękny przykład, obraz. Jak my potrafimy się modlić w sposób tak ograniczony, że to jest dobre. Natomiast, podobnie jak i my jako ojcowie, rodzice, nasz Ojciec Niebieski, niebiański tym bardziej, my naprawiamy błędy naszych dzieci. Przecież wiemy, że nieraz one chcą rzecz niewłaściwą. Gdy ktoś ulegnie, już nieraz mówiłem, teraz znów czytałem, ile to w Lubelskim zginęło młodych ludzi. Bez powodu nagle BMW wpada w drzewo, ginie czworo młodych ludzi, tam ginie dwoje młodych, tam znów. I tak, i tak. I to młodzi ludzie. Dlaczego? No bo być może z okazji ukończenia szkoły średniej albo czegoś tam dostali w prezencie. Coś, do czego nie są przygotowani. I właśnie rodzice powinni naprawiać niewłaściwe błędy w prośbach swoich dzieci. Więc coś dobrego niekoniecznie to musi być to, o czym my myślimy. Dlatego też ktoś powiedział, że nasze modlitwy docierają do nieba w wersji skorygowanej, poprawionej. Ja sobie wtedy przypomniałem, jak to zdanie sobie czytałem, taki pewien werset, pewne miejsce i pozwólcie, że teraz je otworzę. To jest Rzymian, 8 rozdział i wiersz 26, 7, 28. Podobnie i duch wspiera nas w naszej niemocy, w naszej słabości, w naszym ograniczeniu. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten, który bada serca, Duch Święty, Bóg, wie, jaki jest zamysł Ducha. I zgodnie z Bożą myślą się wstawia za świętymi. Zgodnie z Bożą myślą. Nie zgodnie z naszymi myślami. I wiersz 28, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go Boga miłują. To jest z tymi, którzy według Jego postanowienia są powołani. Bóg współdziała ku dobremu. I właśnie Duch Święty wspiera nasze modlitwy. I teraz gdybyśmy spojrzeli wstecz w naszym życiu. Jakże Bogu możemy być wdzięczni, że nie dał nam wszystkiego, o co prosiliśmy. Co by to było dzisiaj, gdybyśmy mieli to, o co żeśmy prosili? Gdyby nam przed nosem drzwi pewnych nie zamknął. To było dla nas szokiem. A dzisiaj widzimy, że to było błogosławieństwem. Dlatego, że On ma o wiele lepszą drogę niż to, co my w danej chwili widzimy. Bo On nam daje coś, co w końcowym rozrachunku jest dobre. I czasami, gdy my się modlimy o dobre dary, to znaczy, Boże, co jest zgodne z Twoją wolą. Co Ty uważasz za dobre. Dla mnie to dzisiaj wydaje się być dobre, ale Boże, ja się modlę o dobre rzeczy z Twojego punktu widzenia. Taka powinna być nasza modlitwa, ale ona będzie wtedy taką, gdy mamy właściwy stosunek do Boga. Nie, że to Bóg, który musi, tylko Bóg, który może, który da, bo On jest autonomiczny, suwerenny, On jest Ojcem i On wszystko widzi lepiej i wie, kiedy mi dać, jak mi dać, co mi dać, ile mi dać. On wie. I stąd właśnie nasze prośby muszą być w sposób właściwy przez nas rozumiane. On jest szczodry. On daje nam dobre dary, jak mówili z Piotra. On daje wszystko, co jest konieczne do życia i pobożności. Chrystus Jezusie obdarzył nas, to jest drugi list Piotra, pierwszy rozdział, pierwsze wiersze, wszystkim przez poznanie Chrystusa obdarzył nas wszystkim, co jest konieczne, potrzebne do życia i pobożności. Dlatego też naszym celem nie powinno być proszenie, proszenie i proszenie. Według zasady takiej świeckiej, gdy trwoga, to do Boga. A gdy nie trwoga, to co? to bez Boga. Tak nie może być. Tak nie może być. Naszym celem najważniejszym jest codziennie budować, tworzyć dobre więzi, relacje, stosunki z naszym niebiańskim Ojcem. Kochać Go z całego serca, siły, myśli, duszy. Szukać Go, pukać, kołatać, prosić, być, bawić się z Nim. Cały czas być. Mówię, bawić się. Wiecie, o co chodzi? Nawet wtedy, gdy nie mamy, nam się nudzi, to właśnie sobie z Nim wtedy utnijmy jakąś rozmowę. Wtedy nam się na pewno nie będzie nudzić. A my, zielonoświątkowcy, mamy szczególne możliwości. Modlitwa innymi językami. Gdy nam zabraknie konceptu, pomysłu, to Duch nam pomoże, nasz Duch Człowieczy, jeśli wtedy modlimy innymi językami. To nie jest budujące? To nie jest piękne? I w ten sposób on widzi, że jego dziecko jest rozkoszne, jest kochane i on daje te dobre rzeczy, które są według niego dobre, w sposób właściwy nam, według naszych potrzeb. No a myśl następna, która jest tu właśnie zawarta w tym 12 wersecie, wracając do Ewangelii według Mateusza, rozdział 7, i tam mamy ten werset 12. Wszystko, co byście chcieli, by wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Jak budować te więzi, mówiliśmy, z Bogiem, a teraz z ludźmi. 7 rozdział, 12 wiersz. Jak budować te właśnie więzi z ludźmi? Gdy patrzymy dzisiaj, to te niewłaściwe więzi z ludźmi pomiędzy narodami, rasami, religiami, sąsiadami, przyjaciółmi, małżonkami, dziećmi, rodzicami, cały czas to wszystko, co się dzisiaj dzieje, sprawia, że świat ma się coraz gorzej. I właśnie to zdanie wyraża istotę. Istotę całej nauki etycznej Pana Jezusa Chrystusa. Ja, gdy byłem młody, gdy słuchałem kazań, to ktoś powiedział, że jest to złota reguła. I poszukałem sobie dzisiaj właśnie przy okazji tego kazania, właśnie wczoraj dokładnie, ale na dzisiaj to przygotowałem, skąd się wzięło to wyrażenie, że to jest złota reguła? Co byście chcieli, by wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Skąd się to wzięło? I pozwólcie, że moje badania, które tu wydobyłem, teraz wam przedstawię. Cesarz rzymski Aleksander Severus kazał te słowa wypisać złotymi literami na ścianie swego pałacu. I stąd się wzięło powiedzenie złota reguła. Dlaczego on aż tak wyróżnił to zdanie? Bo w V wieku przed Chrystusem Konfucjusz uczył: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. To po raz pierwszy się pojawiła ta myśl, ale w negatywnym znaczeniu. Nie czyń drugiemu. Co byście chcieli, żeby wam czynili, to jest pozytywne, ale Konfucjusz ponad 500 lat przed Chrystusem ujął to, tę myśl, aby uregulować te więzi międzyludzkie: powstrzymaj się od robienia zła. Co jest przykre tobie, to się powstrzymaj. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. To Konfucjusz. A dzisiaj zauważyliście, że dziennikarze nieraz mówią, że to powiedział Jezus. Tak się znają nasi dziennikarze na kulturze, na religii, na wszystkim. To Konfucjusz powiedział, nie Jezus. Za Konfucjuszem stoicy, filozofowie powtórzyli: nie czyń innym tego, czego sam nie chciałbyś doznać. Epitet, to jest rzymski filozof z pierwszego wieku już naszej ery, po Chrystusie, stwierdził: nie zadawaj innym ran, których sam chciałbyś uniknąć. A po kryfach Starego Testamentu, w księdze Tobiasza, czytamy: czym sam się brzydzisz, nie czyń tego drugiemu. Pewien poganin rzucił rabinowi Hillelowi, to jest około 20 roku przed Chrystusem. Rzucił mu wyzwanie, mówiąc: nawrócę się na judaizm, jeśli rabinie nauczysz mnie całego prawa, stojąc na jednej nodze. Czyli musiałoby być to w pigułce. A Hillel mu odparł tak: nie rób innym tego, czego sam nie znosisz. Oto całe prawo, a reszta to komentarz. Idź i się tego naucz. I stojąc na jednej nodze, streścił mu całość. I właśnie Pan Jezus po raz pierwszy w historii tę myśl sformułował pozytywnie. Z tym, że wersja pozytywna jest bardziej wymagająca. Bo negatywna mówi tak: nie będę nikomu szkodził. I tu jest zawarta bierność. I to jest filozofia tego świata. Ludzie mówią, ja nie jestem grzesznikiem, bo nikogo nie zabiłem, nie obrabowałem, nie szkodzę. A według tej zasady on jest święty, bo nie zrobił rzeczy złych. Ale uczniowie Chrystusa nie do bierności są powołani. Nie mogą mówić, nie będę szkodzić. Ale mówią, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc. To mówią uczniowie Chrystusa. I nam się nie wolno wycofać w bierność. Nie szkodzić, nie robić niczego dobrego. Na przykład nie kraść. Naszym obowiązkiem jest nie tylko nie kraść, ale być szczodrym. Nie tylko nie szkodzić, ale pomagać. I w czym właśnie jest problem? Problem jest w miłości. Miłuj Boga z całego serca, siły, myśli, duszy, a więc myśl o Nim dobrze, bo On jest Ojcem w niebie i da dobre rzeczy, które On uważa za dobre. A więc to jest właściwa relacja, właściwy stosunek. Tak się należy nastawić. Gdy chodzi o bliźniego, miłuj bliźniego, dokończcie, jak siebie samego. I problemem jest miłość własna, miłość samego siebie. Jeśli ta miłość mnie samego jest egoizmem, to wtedy w najlepszym przypadku będzie bierność. Nie będę szkodził. Dobrze, żyj sobie jak chcesz, ale... A tymczasem mamy pomóc komuś, kto nam szkodzi. Mamy pomóc. Dlatego też Jezus w nas wzywa, abyśmy postępowali zgodnie z tą złotą regułą, a nie z tymi sentencjami poszczególnych filozofów, czy też nawet i tego rabina. I można powiedzieć, patrząc na to wyrażenie, tak jest prawo i prorocy, że gdyby wszyscy ludzie, a szczególnie chrześcijanie, postępowali zgodnie z tą regułą, to życie byłoby proste, ułatwione. Ale tu nam grozi coś. Takie piękne podejście miłości, w porządku, ale jest powiedziane, że prawo i prorocy się na tym zasadzają. To znaczy, że są anulowane. To, co mówiło Stary Testament, jest anulowane. I właśnie ktoś takie bardzo mądrze powiedział, sentymentalizm i legalizm. Ktoś może mieć obsesję na punkcie reguł, przepisów i je mechanicznie wykonuje. Pamiętacie, wspominałem kiedyś o tej pani, która zrobiła kserokopię i o 2 grosze, zdaje się, czy o grosz Urząd Skarbowy i dostała kilkaset złotych kary i tak dalej. Cała ta sprawa, wiecie. A więc obsesja z tym, że no prawo mówi nie wielkość przestępstwa, tylko że fakt się stał. I sędzia się tym musi zająć. Więc znów no nie ma przepisu, który by jakoś... Ja myślę sobie, jak to wyrazić, żeby nie wpaść w sentymentalizm i legalizm. I kochani, dzisiaj mi taka przyszła pewna obraz mi się dzisiaj pojawił. I pozwólcie, że teraz ja ten obraz przedstawię, a on właśnie wyrazi to, co chciałbym opisać jakimiś bardziej uczonymi słowami. Oto przywożą dziewczynę, 22-letnią, piękną, jest tancerką. No i od palca jej noga, widzimy, że gnije, trzeba ją amputować. Wszystko już są zrobione badania i amputacje. Ale matka prosi, nie, bo może się uleczy, może jeszcze, czy ona jest piękna, tancerka, jej życie, wszystko, początek życia... I lekarz jest cały wzruszony, mówi, to może poczekamy. Nie, on dobrze widzi. Nie ma szans. Musi amputować. I prawie, że łzy ma w oczach, ale podejmuje decyzję i jest okrutny, ktoś powie, tak? Bo na nic mu piękno, na nic zawód, on teraz będzie rżnął. Straszny. Ale właśnie gdy on wie, że nie może tego nie zrobić, bo potem gdyby ona zmarła, to wtedy będzie odpowiadał za jej śmierć. Więc jemu nie wolno. Prawo mu mówi, że musi to zrobić. A teraz ma wybór. Z kolegami zastanawiają się, poniżej kolana czy powyżej kolana obciąć. Wiemy, na czym to polega. Jeśli powyżej kolana, to będzie cała noga sztywna. Jeśli poniżej, to są szanse jeszcze na jakieś normalne chodzenie. Bo jest niepewność, jak daleko to zaszło. Czy już za kolano, czy jeszcze do kolana. I on teraz właśnie w ramach tej miłości, tej litości, tego sentymentalizmu łamie legalizm i mówi, zaryzykuje, obetniemy przed kolanem. Ale znów tam inny legalista mówi, ale NFZ za drugą operację nie zapłaci. No i co teraz? Asekurować się i ciąć powyżej kolana? czy ryzykować? I ten właśnie lekarz znów ma powołanie, nie zawód, powołanie, serce. Mówi, ale przed nią jest życie jeszcze. Mówi, to ja zapłacę za drugą operację. Zrobię ją za darmo, a za wszystkie inne koszty szpitalne ja zapłacę z mojej pensji. Ale ja nie mogę inaczej. No i zrobił operację. I oczywiście potem oczekiwania, okazało się, że miał rację. Rzeczywiście zatrzymało się to wszystko przed kolanem. A więc, gdy mamy zasadę miłuj bliźniego jak siebie samego, to czasem będziemy ryzykować. Ale tylko po to, ażeby po prostu pomóc, żeby zrobić coś dobrego, a nie żeby się tylko asekurować. I właśnie gdybyśmy tak żyli codziennie jako chrześcijanie, to nie są potrzebne kazania, książki religijne. To byłaby najlepsza ewangelizacja codzienna. Gdyby chrześcijanie tak wszyscy żyli. My wiemy, że tak staramy się żyć, a ja też mówię już o wszystkich chrześcijanach, którzy się nazywają chrześcijanami. Skąd mamy taką motywację? Skąd mamy taką miłość do Boga i do ludzi? Oczywiście On nas pierwszy umiłował, dlatego my miłujemy. Znamy ten z listu Jana napisane, my miłujemy, bo On nas pierwszy umiłował, więc On wlał w nasze serce miłość, dlatego też i z nas jest łatwo tę miłość wydobyć i do Niego, i do ludzi. I stąd właśnie potrzeba nawrócenia, na początku nawrócenia do Chrystusa jest warunkiem takiego życia. No i daj Boże, żebyśmy właśnie tak żyjąc sprawiali, żeby też inni ludzie chcieli poznać Jezusa, żeby inni ludzie też chcieli tym samym życiem żyć. I stąd ten tekst, który mówił o pukaniu, o proszeniu, o szukaniu, mówi właśnie o moim stosunku do Boga. Ufam Mu, to jest dobry Ojciec i On wie, co mi dać, kiedy, jak. On wie. A więc będę cały czas niezmienny w mojej wytrwałości. Gdy chodzi o bliźniego, co bym chciał, żeby mnie czyniono, to ja będę czynił innym ludziom. Będę czynił dobrze, dobro. Bóg mi da siły, Bóg wynagrodzi. A w ten sposób świat będzie uratowany przez Jezusa Chrystusa dzięki naszemu życiu na tej ziemi.